Hugh Lofting. Podróże doktora Dolittle. Tłumaczenie na podstawie The Voyages of Dr. Dolittle wydawnictwa Frederick A. Stokes Company z 1922 roku. Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Część druga. Rozdział 11. Podróż w ciemno. Wiadomość o długiej strzale bardzo nas wszystkich zasmuciła. Z cichego, sennego sposobu, w jaki doktor popijał herbatę, wynikało, że jest bardzo zmartwiony. Od czasu do czasu całkowicie przerywał jedzenie i siadał, wpatrując się w plamy na kuchennym obrusie, jakby myślami był gdzieś daleko. Aż Dab-Dab kaszlała lub grzechotała garnkami w zlewie, w trosce o to, by doktor dobrze się posilił. Starałem się go pocieszyć, przypominając mu o wszystkim, co tego popołudnia zrobił dla Luka i jego żony, a gdy to nie poskutkowało, zacząłem opowiadać o naszych przygotowaniach do podróży. — Ale widzisz, Stubbins — powiedział, gdy wstaliśmy od stołu, a Dab-Dab i Chichi zaczęli sprzątać. — Nie wiem, dokąd teraz pójść. Czuję się trochę zagubiony, odkąd Miranda przyniosła mi te wieści. Podczas tej podróży planowałem zobaczyć długą strzałę. Czekałem na to przez cały rok. Czułem, że może mi pomóc w nauce języka skorupiaków i być może w znalezieniu sposobu na dotarcie na dno oceanu. A teraz? Odszedł. A wraz z nim cała jego wielka wiedza. Potem jakby znów stał się nieobecny. Na samą myśl o tym mruknął. Długa strzała i ja, dwaj uczniowie, choć nigdy go nie spotkałem, czułem się, jakbym znał go całkiem dobrze, na swój sposób, bez żadnej nauki. Przez całe życie starał się robić to, co ja starałem się robić w moim życiu, a teraz odszedł, cały świat leżał między nami i tylko ptak znał nas obu. Wróciliśmy do gabinetu, gdzie Jeep przyniósł doktorowi kapcie i fajkę. Gdy ją odpalił, a dym zaczął wypełniać pokój, doktor zdawał się nieco rozchmurzać. Ale wybierze się pan w jakąś podróż, doktorze, prawda? Zapytałem. Nawet jeśli nie uda się panu odnaleźć długiej strzały. Spojrzał mi prosto w oczy i przypuszczam, że dostrzegł mój niepokój. Nagle uśmiechnął się swoim charakterystycznym chłopięcym uśmiechem i powiedział. Tak, Stubbins. Nie martw się, pojedziemy. Nie możemy przestać pracować i uczyć się, nawet jeśli biedny długa strzała zniknął. Ale dokąd pójdziemy? Oto jest pytanie. Dokąd pójdziemy? Było tak wiele miejsc, do których chciałem się udać, że nie mogłem się zdecydować. Gdy wciąż się zastanawiałem, doktor usiadł na krześle i powiedział. Powiem ci, co zrobimy, Stubbins. To gra, w którą grałem, gdy byłem młody, zanim Sara zamieszkała ze mną. Nazywałem ją podróżą w ciemno. Kiedy chciałem wyruszyć w podróż i nie mogłem się zdecydować, dokąd się udać, brałem atlas i otwierałem go z zamkniętymi oczami. Następnie machałem ołówkiem, wciąż nie patrząc, i przykładałem go do otwartej strony. Później otwierałem oczy i patrzyłem. Podróż w ciemno to bardzo ekscytująca gra, ponieważ zanim zaczniesz, musisz przysiąc, że pojedziesz do miejsca wskazanego przez ołówek, bez względu na to, w którą stronę cię powiedzie. Zagramy w to?
Zagrajmy!
Prawie krzyknąłem.
Jakie to ekscytujące! Mam nadzieję, że wypadną Chiny, Borneo albo Bagdad!
W jednej chwili wdrapałem się na regał, ściągnąłem wielki atlas z górnej półki i położyłem go na stole przed doktorem. Znałem na pamięć każdą stronę tego atlasu. Ileż dni i nocy spędziłem nad jego starymi, wyblakłymi mapami, śledząc błękitne rzeki od gór do morza. Zastanawiając się, jak naprawdę wyglądały małe miasteczka i jak szerokie były rozległe jeziora. Miałem mnóstwo zabawy z tym atlasem, podróżując w wyobraźni po całym świecie. Teraz to widzę. Na pierwszej stronie nie było mapy. Było tylko napisane, że wydrukowano go w Edynburgu w 1808 roku i wiele więcej o książce. Na następnej stronie znajdował się układ słoneczny, pokazujący słońce i planety, gwiazdy i księżyc. Trzecia strona to wykres bieguna północnego i południowego. Potem były półkule, oceany, kontynenty i państwa. Gdy doktor zaczął ostrzyć ołówek, przyszła mi do głowy pewna myśl. — A co jeśli ołówek spadnie na biegun północny? — zapytałem. —
Czy będziemy musieli tam iść?
Nie. Zasady gry mówią, że nie musisz iść w miejsca, w których byłeś wcześniej. Możesz spróbować jeszcze raz. Byłem już na biegunie północnym. Zakończył cicho. Więc nie będziemy musieli tam jechać.
Ze zdumienia ledwo mogłem mówić. Był pan na biegunie północnym?
Udało mi się w końcu wydusić.
Ale myślałem, że jest jeszcze nieodkryty. Mapa pokazuje wszystkie miejsca, do których dotarli odkrywcy, próbując się tam dostać. Dlaczego nie ma tam pana nazwiska, skoro to pan go odkrył?
Obiecałem, że zachowam to w tajemnicy, a ty musisz mi obiecać, że nigdy nikomu o tym nie powiesz. Tak, odkryłem biegun północny w kwietniu 1809 roku. Ale wkrótce po tym, jak tam dotarłem, przyszły do mnie niedźwiedzie polarne i powiedziały mi, że pod śniegiem są całe pokłady węgla. Wiedziały, że ludzie zrobią wszystko i pójdą wszędzie, by ten węgiel zdobyć. Niedźwiedzie poprosiły, żebym zachował to w tajemnicy, bo kiedy ludzie zaczną tam przyjeżdżać, aby zakładać kopalnie węgla, ich piękny biały kraj zostanie zniszczony. A nigdzie indziej na świecie nie było wystarczająco zimno, aby niedźwiedzie polarne mogły czuć się komfortowo. Oczywiście musiałem im to obiecać. Cóż, pewnego dnia i tak ktoś odkryje ponownie biegun północny. Ale do tego czasu chcę, żeby niedźwiedzie polarne miały swoje miejsce na ziemi tak długo, jak to możliwe. I śmiem twierdzić, że jeszcze trochę to potrwa, bo z pewnością jest to diabelnie trudno dostępne miejsce. A teraz, czy jesteśmy gotowi? Dobrze, weź ołówek i stań blisko stołu. Kiedy książka się otworzy, pomachaj ołówkiem 3 razy dookoła i wbij go. Gotowy? W porządku. Zamknij oczy. To była chwila pełna napięcia i strachu, ale bardzo ekscytująca. Obaj mieliśmy mocno zamknięte oczy. Usłyszałem, jak atlas otwiera się z hukiem. Zastanawiałem się, która to strona, Anglia czy Azja. Gdyby to była mapa Azji, wiele zależałoby od tego, gdzie wyląduje ołówek. Pomachałem 3 razy w kółko, zacząłem opuszczać rękę. Ołówek dotknął kartki. W porządku, zawołałem. Gotowe.
Hej, Lisku. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.